Rozdział 45. Choć słońce stało wysoko, wiatr był chłodny i patrzący ze wzniesienia otulali się taulami. Danin spoglądał wokół siebie na dziwną mieszaninę obozowych sług i ważnych osobistości, które zebrały się razem, by obserwować bitwę. Tworzyli długą linię rozciągniętą wzdłuż brzegu doliny. W większej części składała się ze służących, kucharzy i robotników obozowych. Pośrodku wzniesiono pawilon. Na trawie ułożono dywan i rozstawiono krzesła dla najwyższych rangą, dwóch królów i moderatora Somrejańskiej Rady Starszych. Doradcy, dworzanie i służba otaczali pawilon, wchodząc tylko na wezwanie. Stajenni czekali w pobliżu z osiodłanymi wierzchowcami. Biali uparli się, by dwóch monarchów nie brało udziału w bitwie. Danin uśmiechnął się, wspominając tę dyskusję. Jesteśmy gotowi walczyć wraz z naszymi ludźmi, oświadczył oburzony król Berro, gdy się dowiedział, że dla niego i Gwira nie ma w bitwie miejsca. Bądź pewien, że o tym wiemy, odparł Juran. Ale jeśli wejdziesz na pole bitwy, zginiesz. W chwili, kiedy pentadrianie znajdą lukę w naszej obronie, a znajdą, uderzą w tych, którzy wydają się im ważni, urwał na moment. Aby zwiększyć swoje szanse przetrwania, moglibyście się przebrać za zwykłych żołnierzy, ale wolałbym, żeby do tego nie doszło. Jesteście zbyt ważni, by ryzykować. Berro zmarszczył groźnie brwi. No to dlaczego posyłacie do bitwy mówcę Siri? Trudno ją odróżnić od innych Sije, a że Sije wybierają z swoich przywódców, wskazano innego mówcę, który zajmie jej miejsce, gdyby zginęła. Wyznaczyłem swojego następcę, przypomniał Juranowi Berro. Dziecko, odparł brutalnie Biały. Trzeba jeszcze kilku lat, nim dorośnie do odpowiedzialności, skrzyżował ręce na piersi. Jeśli chcesz wyjechać na pole bitwy, nie zatrzymamy cię, ale nie będziemy cię osłaniać kosztem zwycięstwa. Jeżeli szukasz chwały, zapłacisz za nią życiem i osłabisz swój kraj. W tym momencie odchrząknął moderator Meran. Ja sprawuję władzę z wyboru, ale dla mnie też nie znaleźliście miejsca. Nie, zgodził się Juran, zwracając się do Somrejanina. Wybacz, że o tym przypominam, ale jesteś stary i nie masz doświadczenia w walce. Dla nas cenniejsze są twoja umiejętność negocjacji i zdolność jednoczenia innych. Potem poprosił Merana, by podczas bitwy kierował ludźmi, którzy nie walczą, oraz negocjował w imieniu białych, gdyby ich armia przegrała. Nikt nie pytał, czemu w bitwie bierze udział i Portak, władca Danueju. Wszyscy wiedzieli, że przywódca narodu wojowników musi walczyć wraz ze swymi ludźmi. W innym wypadku musiałby oddać władzę. Towarzyszyło mu kilku danuejskich czarowników, wojowników ognia. Danin spojrzał na Lanrena Songmakera. Doradca wojskowy stał trochę przed patrzącymi i w skupieniu obserwował bitwę. Postawa zdradzała napięcie, palce zaciskały się i prostowały. Światło słońca błyszczało na białej obrączce na środkowym palcu prawej dłoni. Pierścień łączący z Juranem dawał przywódcy białych widok z góry na pole bitwy. Danin spojrzał w dolinę i zmarszczył brwi. Pentadriańscy czarownicy i biali razili się wzajemnie od wielu godzin, ale zdawało się, że nikt nie pozyskał przewagi. Uwalniana magia była z oddali prawie niewidzialna, więc trudno było ocenić, co się właściwie dzieje. Dostrzegał jakieś skutki tylko wtedy, kiedy jedna strona zdołała zaszkodzić drugiej. Najczęściej cierpieli bezpośrednio walczący. Żadna ze stron jak dotąd nie zabiła więcej żołnierzy nieprzyjaciela niż druga. Danin zauważył jednak, że ataki dotykały zawsze żołnierzy i kapłanów, osłanianych przez Majrę i Riana. Dwójka wrogich czarowników miała chyba podobne problemy. Obie strony wykorzystywały moc obdarzonych wyznawców, by wzmocnić tych najsłabszych. Reszta sił nie była tak wyrównana, a przewaga, jak zauważył przerażony Danin, leżała po stronie Pentadrian. Z początku nie było to takie wyraźne. Pentadrian było mniej, nie mieli jeźdźców ani plattenów bojowych. Kiedy jednak obie armie zderzyły się ze sobą, stało się jasne, że większość pentadriańskich piechurów jest wyszkolona i gotowa do walki z jednymi i drugimi. No i były worny. Wielkie bestie niosły śmierć i zniszczenie wszędzie, gdzie się pojawiły. Poruszały się tak szybko, że tylko dzięki szczęściu i wspólnym wysiłkom wielu łuczników udawało się je powalić. Wyglądało, jakby bawiły się zabijaniem. Danin patrzył, jak cztery bestie odcięły grupę żołnierzy od bitwy. Rozdarły gardła tym, którzy próbowali się opierać, a resztę wygoniły z doliny, bez trudu biegnąc za uciekającymi, jakby żartobliwie kłapiąc zębami przy ich piętach. Dlaczego my nie mamy takich stworów? Czemu dla nas nie walczą żadne worny? Mruczał król Berro. Myślę, że biali nie mieli czasu, by je wyhodować, odparł spokojnie Gwire. To obrzydlistwo, warknęła kobieta. Wszystkie głowy odwróciły się w jej stronę. Doradca tkaczka snów Raeli patrzyła na nich chłodno. Gdyby wasi biali stworzyli takie ohydne bestie, czy byliby lepsi albo szlachetniejsi od Pentadrian? Spytała. Obaj monarchowie zamyślili się. Było jasne, że Berra jej słowa nie do końca przekonały. Wyhodowali za to nosicieli, zauważył Meran. A moi rodacy dostarczyli im małych pomocników. Skinieniem głowy wskazał klatkę trzymaną przez Danina. Danin spojrzał na Figla. Do tej chwili Wes zachowywał spokój. Doradca nie ośmielił się zostawić go w tarnie, pewny, że zwierzątko ucieknie i zacznie poszukiwać Aurai. Rejny i Wezy? Prychnął Berro. Popatrzył w lewo, gdzie stajenni trzymali piątkę nosicieli na wypadek, gdyby wybrani ich potrzebowali. Tylko biali mają nosicieli i nawet z nich nie korzystają. A do czego przyda się na wojnie gadający zwierzak? Wyjść, powiedział Figiel. Ciężar w klatce przesunął się. Danin spojrzał w dół. Nie, zostań. Wyjść, upierał się Figiel. Daleko, uciekać. Nie, Auraja przyjdzie po ciebie później. Klatka zakołysała się, gdy Wes zaczął biegać dookoła niej. Uciekać, zły idzie, uciekać, chować, uciekać. Danin zmarszczył czoło. Wes był coraz bardziej wzburzony. Być może gdzieś blisko stał jego porywacz. Odwrócił się i przyjrzał twarzom wokół siebie. Ci najbliżsi przyglądali się Wesowi z zaciekawieniem. Popatrzył dalej, w lewo i w prawo, a potem przez ramię. I zobaczył cztery czarne kształty, skaczące po zboczu grzbietu w ich stronę. Krzyknął ostrzegawczo. Zabrzmiały przerażone wrzaski, kiedy ludzie zauważyli worny. Nastąpiła chwila wahania, gdy ze zgrozy chwytali sąsiadów albo zderzali się, próbując uciekać. Linia patrzących rozbiegła się. Większość pognała w dół, w stronę bitwy, zostawiając tylko nielicznych, zesztywniałych z przerażenia. W pobliżu pawilonu rozległ się mocny, stanowczy głos. Wszyscy do środka i tam zostać! Zawołał wysoki kapłan Halet, zajmując pozycję między wornami a monarchami. Ja się tym zajmę. Wszyscy wcisnęli się za dość wątpliwą osłonę płóciennej ściany pawilonu. Na zewnątrz stajenni gorączkowo zakrywali derkami oczy nosicieli i innych rejnów, by nie wpadły w panikę i się nie wyrywały. Podprowadzili zwierzęta możliwie blisko pawilonu. Songmaker nadal stał na zewnątrz, odwrócony plecami do całego zamieszania, obserwując bitwę. Danin zauważył zdumienie na jego twarzy, kiedy zobaczył uciekających do doliny ludzi. Zawołał go. Songmaker obejrzał się i zdziwienie zmieniło się w przestrach, gdy objął wzrokiem całą scenę. Kiedy szedł do pawilonu, w pobliżu rozległ się zwierzęcy skowyt. Danin obejrzał się. Jeden z wornów leżał na ziemi i drżał jeszcze. Pozostałe odbiegały do tyłu, skacząc na boki, by unikać ataków Haleda. Ach, magia, mruknął Songmaker. Żołnierz może z wiekiem stracić formę, ale czarownik zawsze jest użyteczny. Dopóki ma szybkie reakcje, pomyślał Danin. Halec zdołał zranić jeszcze jednego worna, ale większa część jego uderzeń nie trafiała w szybkie bestie. Wyraźnie nie potrafił przewidywać ich nagłych zmian kierunku. Twój zwierzak okazał się jednak użyteczny, szepnął jakiś głos do ucha Danina. Nie martw się o niego, wróci. Obejrzał się na Raeli. Spuściła głowę, podążył za jej wzrokiem i uświadomił sobie, że klatka, którą nadal ściska, jest pusta, a drzwiczki otwarte. Zaniepokoił się i rozejrzał za Wezem. Nie przejmuj się, umie sobie radzić, uspokoiła go tkaczka. Z wornami? One nie polują na Weza, polują... Krzyk bólu, a po nim nieludzkie skrzeczenie zagłuszyły jej słowa. Danin zobaczył, że Halet chwieje się pod ciężarem masy czarnych, pierzastych kształtów. Na białej szacie kapłana pojawiły się plamy krwi. — Ptaki! — zawołał ktoś. — Pomóżcie mu! — Oczy! — szepnął Songmaker. — Zaatakowały oczy! Meran rzucił rozkaz. Służący pobiegli naprzód, ale zatrzymali się nagle i pospiesznie wrócili do pawilonu. Danin zauważył, że czarny kształt skacze na Haleda i przewraca go na ziemię. Ogarnęła go zgroza, gdy następne dwa przebiegły obok kapłana. Tłum cofnął się gwałtownie i Danin poczuł, że jest odpychany na bok. Zaczął się przewracać, ale ktoś chwycił go za rękę i pomógł odzyskać równowagę. Wokół panował chaos, krzyki, jęki, wydawane rozkazy i skrzeczenie ptaków. Jak to możliwe, że tak niewielu ludzi robi tyle hałasu? Jakaś dłoń złapała go za ramię i odwróciła. Stanął przed Raeli i popatrzył na nią zdziwiony. Ponad jej ramieniem widział oddalającego się galopem Reina z królem Berro w siodle. Trzymaj się blisko, powiedziała tkaczka snów. Nie wolno mi zabijać, ale mogę cię osłonić. Kiwnął głową. Gdy się obejrzała, zabrzmiał głośny trzask i pawilon zwalił się na ziemię. Cały dach obsiadły czarne ptaki. Raeli rozłożyła ręce, powietrze zaiskrzyło, a potem wypełniło się trzepotem, gdy stado wystartowało do lotu. Uwagę Danina zwrócił tętent kopyt. Odwrócił się i zobaczył odjeżdżających szybko nosicieli. Każdy niósł dwóch jeźdźców, a Danin z ulgą zauważył wśród nich moderatora Merana. Dobrze, stwierdziła Raeli. Mniej kłopotów. Po chwili czarny kształt wyczołgał się spod płótna i ruszył w pogoń. Raeli skrzywiła się. Mam nadzieję, że nosiciele potrafią biegać tak szybko, jak o nich mówią. Potrafią. Zapewnił ją Danin. Ale czy... Spod ruin pawilonu zabrzmiał mrożący krew w żyłach warkot i Danin podskoczył. Cofnął się, gdy płótno zaczęło się przesuwać i falować. Raeli zachowała spokój. Schyliła się i chwyciła krawędź płachty. Nie wypuszczaj go! Zignorowała jego wołanie i odciągnęła tkaninę na bok. Danin skrzywił się, widząc pod nią pokrwawione ciała. Czarny kształt poderwał się i skoczył na Raeli, ale kobieta wykonała szybki gest i jakaś siła odrzuciła worna na bok. Przyjrzał jej się z budzącą lęk inteligencją, a potem odbiegł. Znajomy głos przeklinał gwałtownie. Danin ze zdumieniem zobaczył, że Songmaker wstaje chwiejnie na nogi. Lewa ręka krwawiła mu obficie z głębokich szram. — Mogę cię uzdrowić — zaproponowała Raeli, podchodząc bliżej, by obejrzeć rany. Songmaker zawahał się. Oczy spojrzały w pustkę. Potem zmarszczył czoło. — Dziękuję, doradco tkaczko snów — powiedział oficjalnym tonem. — Ale muszę odmówić. Na razie wystarczy mi bandaż. Zacisnęła wargi. — Zobaczę, co da się znaleźć. Danin poczuł do niej sympatię, a potem zaskakująco gniew. Chyba muszę się zgodzić z Aurają, że zakaz korzystania z pomocy tkaczy snów jest bezsensowny. Worn nadal czaił się w pobliżu. Nie odwracając się do niego plecami, Raeli oderwała pas materiału z tuniki martwego służącego i opatrzyła ranę Songmakera. Jeśli biali chcą, żebyś tu został, niech lepiej przyślą kapłana, i to szybko, powiedziała. Mogę odpędzić jednego czy dwa takie stwory, ale raczej nie dam sobie rady, gdyby przybiegło ich więcej. Spojrzała surowo. Przekaż swojemu przywódcy, że nasi ludzie będą tu za kilka godzin. Przypomnij, że nie wspieramy żadnej ze stron, ale oferujemy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Jeśli to pentadrianie nas przyjmą, a nie cyrklianie, nie będzie to naszą decyzją. Lanren patrzył na nią przez chwilę, po czym kiwnął głową. Kilku kapłanów jest już w drodze. Słońce opadło już nisko, kiedy karawana tkaczy snów wreszcie się zatrzymała. Ich liczba wzrosła do około setki. Lejard wiedział, że jeszcze więcej zmierza na pole bitwy. Inne grupy czekały w sąsiednich dolinach. Rozproszeni zmniejszali zagrożenie, że cyrklianie, gdyby po bitwie ogarnął ich fanatyczny szał, pozbędą się setek tkaczy snów za jednym zamachem. Zatrzymali się o godzinę marszu od pola bitwy i Arley zebrała 20-osobową grupę, by towarzyszyła jej w drodze. Pozostali dotrą na miejsce, kiedy starcie dobiegnie końca. Niektórzy mieli zostać i bronić tarnów na wypadek, gdyby jacyś maruderzy próbowali je obrabować. Lejard przyłączył się do grupy Arley. Zabrał ze sobą Jaima, wiedząc, że jeśli go zostawi, chłopak i tak wymknie się za nimi. Teraz, gdy dotarli do regionu walk, widział, jak ciekawość i niecierpliwość zmienia się w grozę. Dolina pociemniała od błota, zwęglonej trawy i trupów. Dobiegał ich nieustający, stłumiony odległością hałas. Składał się z krzyków, wołań, szczęku mieczy i tarcz, a także huków i trzasków magii. Pięć białych postaci stało naprzeciw pięciu czarnych, spoglądając ponad doliną. Między nimi rozbłyskiwało i falowało powietrze. Wielkie, zasłane trupami, wypalone plamy znaczyły miejsca, gdzie magiczna bitwa wyrwała się poza osłony. Lejard pamiętał inne bitwy, mniejsze, ale równie straszne, choć to nie jego wspomnienia, nie były przez to mniej wyraźne. Magia i śmierć, zniszczenie i ból. Zauważył jednak, że tym razem pojawiły się nowe elementy. Czarne bestie, te worny, które Auraya kiedyś opisywała, szalały wśród cyrkliańskich oddziałów, śmiertelnie groźne i trudne do zabicia. Sije krążyli nad głowami żołnierzy i czarowników. Mniejsze czarne sylwetki ścigały ich, szarpiąc skrzydła albo atakując większą liczbą, by ściągać ofiary na ziemię. Zobaczył, że trójka Sije wyrywa się z tego powietrznego starcia, pikuje nad głowy pentadrian i zasypuje ich deszczem małych pocisków. Jeden z nich runął, gdy łucznicy posłali w górę chmurę strzał, ale pozostawili za sobą kilku zabitych. Jednakże każda ofiara to dla Sije tragedia. Było ich tak niewielu. Muszę mieć nadzieję, że cyrklianie zwyciężą, pomyślał nagle. W przeciwnym razie może to być koniec Sije. Największą tragedią jest to, że w ogóle się tu znaleźli, stwierdził ponuro Mirar. To chyba największa zbrodnia twojej byłej kochanki. Pokojowy lud zmieniła w wojowniczy i poprowadziła ich na śmierć. No więc jesteśmy. Co na to powiesz, Lejardzie? Odwrócił głowę. Obok niego stała Arley. Głupota, odparł. Marnotrawstwo. Uśmiechnęła się posępnie. To prawda, ale co sądzisz o dwóch armiach? Jakie są ich mocne i słabe punkty? Kto zwycięży? Lejard zastanowił się, obserwując pole bitwy. To raczej typowe starcie. Czarownicy walczą z tyłu, osłaniając przed magią swoją armię i siebie. Silniejsi z ich pomocników stoją przy nich i oddają swoją moc. Chodzi ci o białych? Spytał Jaim. I kapłanów? Zgadza się, odparł Lejard. Ci, którzy mają zadania raczej fizyczne niż magiczne, prowadzą własne walki, zawsze w nadziei, że czarownicy ich osłonią. Żołnierze, łucznicy, jeźdźcy, woźnice plattenów bojowych, sije, worny, czarne ptaki. Może nie mają zbyt silnych darów, ale używają wszystkiego, co tylko mogą. Sije są jak łucznicy, zauważył Jaim. Powietrzni łucznicy. Tak, zgodziła się Arley. Wykorzystują zaskoczenie, by zaatakować i uciec, zanim pentadriańscy strzelcy zdążą odpowiedzieć. Taką samą strategię mają worny, zauważył jeden z tkaczy. Ale nie muszą przy tym walczyć z czarnymi ptakami. Sije jakoś się przed tym bronią, stwierdził Layard. Ptaki chyba nie atakują pojedynczo, tylko w grupach, a wtedy są łatwiejszym celem. A co się stanie, jeśli cyrkliańska armia przegra, ale biali wygrają? Spytał Jaim. Layard uśmiechnął się ponuro. Jeśli biali pokonają pentadriańskich czarowników, mogą zabić pozostałych nieprzyjaciół albo zażądać kapitulacji. A czy porzuciliby własnych żołnierzy, żeby całej magii użyć do zabicia czarnych czarowników? Może w ostateczności... Ja tego nie rozumiem. Po co w ogóle ściągają wojska do bitwy? Widzę, w jaki sposób kapłani pomagają białym, oddając im swoje magiczne moce, ale przecież żołnierze na nic nie wpływają. Arley parsknęła śmiechem. Pomyśl, co jest przyczyną wojny? Prawie zawsze chodzi o przejęcie władzy, żeby z pokonanych zebrać jak najbogatszy plon. Najeźdźca skupia się na tym, co się zdarzy po bitwie. Jeśli zwycięży, musi utrzymać kontrolę. Nawet potężni czarownicy nie mogą być w więcej niż jednym miejscu naraz. Dlatego sprowadzają pomocników. Pomniejszych czarowników, żołnierzy, ludzi, których skusi perspektywa łupów i ziemi. Obrońcy wiedzą o tym, więc wystawiają armię jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby przegrali. Jeśli żołnierze obrońców zabiją możliwie wielu żołnierzy najeźdźców, zostanie mniej potencjalnych zdobywców, którzy mogliby zapanować nad mieszkańcami. Podbity lud ma większe możliwości, by później podjąć walkę. Jaim pokiwał głową. A gdyby żołnierze czekali, aż czarownicy skończą walkę i ich strona przegra, czarownicy wroga i tak by ich zabili. Więc równie dobrze mogą od razu włączyć się do bitwy. Zgadza się, Arley westchnęła. Chociaż większość żołnierzy nie zdaje sobie z tego sprawy, robią to, co się im każe i wierzą swoim dowódcom. Zdarzały się przypadki, kiedy czarownicy dawali ocalałym żołnierzom szansę kapitulacji, przypomniał Layard. Jaim spojrzał na bitwę i zmarszczył czoło. Czy cyrklianie wygrywają, czy przegrywają? Layard popatrzył na dolinę i starannie przemyślał sytuację obu stron. Zauważył, że zwykli żołnierze walczą, ale nie przejmują się zbytnio, ponieważ, jak tłumaczył Jaimowi, końcowe zwycięstwo lub porażka w ostatecznym rozrachunku zależy od białych. Wydawało się, że cyrkliańscy kapłani i kapłanki ponoszą dotkliwsze straty niż czarownicy wspierający przywódców pentadrian. Widział o wiele więcej ciał w białych szatach niż w czarnych. I powoli zaczynał rozumieć, co jest tego przyczyną. Worny. Były tak szybkie i skuteczne w zabijaniu, że od czasu do czasu udawało się im przedostać przez cyrkliańską obronę i zaskoczyć jakiegoś kapłana. W dodatku żadna z cyrkliańskich formacji nie była równie skuteczna w usuwaniu nieprzyjacielskich czarowników. Tylko Sije potrafili ich zaatakować, ale czarne ptaki blokowały te próby. Pentadrianie mają przewagę, uznał. Arley westchnęła. Największym wyzwaniem, z jakim musi się zmierzyć tkacz snów, nie są uprzedzenia ani nietolerancja, ale chwila, gdy musi patrzeć bezczynnie, jak jego własny kraj przegrywa wojnę. Spojrzała na Jaima. Nie stajemy po żadnej stronie. Jeśli włączysz się do walki, przestaniesz być tkaczem snów. Chłopak kiwnął głową. Na jego młodej twarzy pojawiło się napięcie i smutek, ale i stanowczość. Layard poczuł jednocześnie dumę i żal. Ja im się nie zawaha, ale też nie będzie siebie za to lubił. Arley odwróciła się i spojrzała badawczo na Layarda. A ty? Layard uniósł brwi. Ja? Nie kusi cię, żeby pobiec i kogoś ratować? Nagle zrozumiał znaczenie jej słów. Auraya. Czy może bezczynnie patrzeć, jak Auraya zostaje pokonana, jak umiera? Serce zabiło mu szybciej. Spojrzał na pole bitwy, na pięcioro białych. Dlaczego wcześniej nie przyszło mu to do głowy? Zawsze wydawała się taka silna, pewna siebie. Mogło mi się nie podobać, że jest jedną z boskich wybranych, ale to oznaczało też, że jest bezpieczna, nieśmiertelna, chroniona przez magię i bogów. Bogowie przecież nie pozwolą, żeby przegrali ich wybrani przedstawiciele. Jeśli w to wierzysz, to jesteś głupi, szepnął Mirar. Co mógłbym zrobić, żeby ich ocalić? Zapytał szczerze. Pojedynczy czarownik? Wątpię, czy moje działanie miałoby jakikolwiek wpływ. Świadom, że głos zdradza jego rozterkę, spojrzał na Arley. Mam wpływ tylko jako uzdrowiciel, jak zawsze. Arley ze współczuciem ścisnęła jego ramię. I to znakomity. Kiedy odeszła, Layard westchnął ciężko. Nie chciał więcej przyglądać się bitwie, nie jeśli oznaczało to, że zobaczy śmierć Aurai i w żaden sposób nie zdoła jej pomóc. Mogę ci oszczędzić tych cierpień, zaproponował Mirar. Nie, odparł, jestem tu, żeby uzdrawiać. Mogę to zrobić za ciebie. Nie. Kiedy to się skończy, pojedziemy do Somreju i wreszcie się ciebie pozbędę. Myślisz, że Arley potrafi się naprawić? Nie jestem pewien, czy ci się spodoba, kiedy zacznie ci grzebać w umyśle. Mnie chyba też nie. Wydawało mi się, że chcesz odejść. To zależy, czy biali wygrają tę bitwę, czy nie. Jeśli tak, pozwolę ci jechać do Somreju i zobaczymy, czy Arley poradzi coś na naszą sytuację. A jeśli biali przegrają? Spytał Layard. Mirar nie odpowiedział.